Obiecałam, że w programie przypomnimy dzisiaj nie tylko króla Władysława Jagiełłę, najdłużej panującego władcę Polski. Na tronie zasiadał ponad 48 lat, od roku 1386 do 1434, ale że przypomnę też samą bitwę pod Grunwaldem. Zakładam, że z współczesnymi jej przedstawieniami słuchacze są dobrze zaznajomieni, dlatego posłużę się publikacją, która nakładem Gebetnera i Wolfa ukazała się w 1909 roku w serii Biblioteczka Młodzieży Szkolnej. Władysław Ludwik Anczys pisał o bitwie tak. Król Jagiełło po śmierci żony chciał wrócić na Litwę, bo mu wszystko zbrzydło na świecie. Przecież mu jakoś wyperswadowali panowie, żeby się tak srodze nie trapił, a o ojczyźnie myślał. Bo krzyżacy, jako wilcy żarłoczni, upatrywali tylko pory, ażeby kawał Litwy uszarpnąć, a koniecznie ją od Polski oderwać. Wprawdzie papież zakazał im napastować ochrzczonych już Litwinów, ale czy to oni na papieża zważali? Wnet poczęli podburzać brata królewskiego Witolda przeciw Jagielle. Żeby się królem litewskim ogłosił, to oni mu dopomogą. Już się też i Władysławowi Jagielle przebrało cierpliwości. Boże, zawołał, ty widzisz nieszczęścia pokrzywdzonego ludu? Widzisz, jak palą wsie i miasta, jak mordują chrześcijan? Pomóżże mi ukarać tych łotrów, którzy śmią twego krzyża za sztandar używać. A potem, podając rękę Witoldowi, rzecze: bracie mój, żyjmy w zgodzie, a siły nasze zwróćmy na tych piekielnych parobków. Więc ogłasza król po Polsce i Litwie wojnę na krzyżaka. Zaciągają się Murawianie, Czesi, Ślązacy i inne pobratymcze plemiona słowiańskie na wspólnego nieprzyjaciela Niemca. Prowadzi Witold dzielne rusińskie plemiona i krzepkich Żmudzinów i upartych w boju Litwinów i lekkich Tatarów, którzy z południa od Czarnego Morza na krzyżaków przybiegli. Ze wszystkich stron polskiej ziemi ciągnie rycerstwo, a każdy na wspomnienie o krzyżaku zacina zęby i trzęsie się ze złości. Krzyżacy nie miewali królów, rządził nimi wielki mistrz, niby jak przeor albo gwardian rządzi w poczciwym klasztorze. Mistrz ten zwał się Ulrich z Jungingen i rozesłał nie tylko po Niemcach, swoich rodakach, ale po wszystkich narodach chrześcijańskich listy z prośbą, aby mu na pomoc szli. Zbierajcie się, wołał jaszczurczym językiem, zbierajcie się chrześcijanie, bo Jagiełło udaje przed światem katolika, a w duszy jest brzydkim poganinem i czarownikiem, chciwym zżłopać krew chrześcijańską. A więc Niemcy, skoro się dowiedzieli, że ogłoszono wojnę na Polaków i Litwinów, lecą gromadami do Malborga, to jest do stolicy krzyżackiej, i już w myśli dzielą pomiędzy siebie polskie ziemie. Przyszło też trochę Anglików i Francuzów, bo myśleli, iż idą bronić Krzyża Świętego. W Wigilię Matki Boskiej Szkaplerznej 15 lipca roku 1410 stanęły naprzeciwko siebie obydwa wojska do bitwy. Miejsce jej było na zielonym polu, zwanym po niemiecku Grunwaldem. Król Jagiełło na cisawym koniu objeżdżał szeregi i zagrzewał swoich, aby ochotnie, a dzielnie pomścili tyloletnie krzywdy. Wspomnijcie sobie, mówił król, żeć to książęta wasi zaprosili tych mnichów w gościnę. Wspomnijcie, że ojcowie wasi darzyli ich własną ziemią. Patrzcie na tych niewdzięczników, co dziś pół świata sprowadzili na swych dobroczyńców. Patrzcie, ile wsi spalonych, miast zrabowanych, kościołów zburzonych, ludzi pobitych. Oto sprawa krzyżaków. Dziś tu przyszli z całą potęgą, aby nas zgnieść i w niewolniki obrócić. Wołajcież wielkim głosem do Boga: Boże, daj sprawiedliwej stronie zwycięstwo. Wtem od krzyżackiej strony idzie dwóch posłańców. Stają oni przed królem i ofiarują mu na poduszkach dwa miecze, mówiąc: Wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Ulrych z Jungingen, ofiaruje tobie, królu Władysławie, i bratu twemu Witoldowi te dwa miecze, abyś się miał czym bronić i nie kryjąc po lasach jako niedźwiedź nimi walczył. Jeśli ci zaś mało miejsca, to ci ustąpimy w tył na dwa stajania. Król zaniemiał na te zuchwałe słowa, a potem wzniósł oczy do nieba i rzekł: Boże Wszechmogący, ukaż tę pychę. Bądź obrońcą i mścicielem dobrej sprawy, a przelana krew niech spadnie na tych, którzy są przyczyną tej wojny. Potem, odwróciwszy się do posłów, rzeknie: Acz ci mieczów mamy dostatek, przecież i te weźmiemy, które nam się mogą przydać do waszego mistrza. I kazał wziąć te miecze, a są one do dziś dnia w schowaniu w skarbcu na królewskim zamku. Po odejściu posłów krzyżackich wojska ich cofnęły się na dwa stajania i huknęły ze strony krzyżackiej po raz pierwszy dotąd w bitwach nieużywane armaty, zaś ze strony Polaków trąby i kotły. Potem chwilowa cisza zaległa oba obozy. Naraz ze stutysięcznej piersi Jagiełłowego wojska zabrzmiała starożytna pieśń świętego Wojciecha: Bogu Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo. Dawna to, bardzo dawna pieśń, którą Polacy zawsze przed bitwą śpiewali, a póki śpiewali, zwyciężali. Jest to tylko podanie, że święty Wojciech tę pieśń ułożył. Powstała ona później. Oba tedy wojska uderzyły na siebie z zaciętością. Krzyżacy, cali zakuci w żelazne zbroje, mając konie nawet okryte blachami, że ich zranić nie można było, uderzają na Litwinów. Litwini, skórami odziani, się bronią, zasłaniają. Pada ich mnóstwo jak trawa skoszona pod ciosami olbrzymich nieprzyjaciół. Miesza się Litwa, zaczyna pierzchać, ucieka i... Byliby wszyscy wyginęli, ale chorągwie smoleńska, wileńska i trocka wstrzymują nieprzyjaciela. Przypadają Polacy Litwinom na pomoc i odpierają Niemców. Wtem wielka chorągiew Polska wpada w ręce krzyżaków. Sieradzanie rzucają się zapamiętale i wydzierają ją nieprzyjaciołom. Na boku stoi Jagiełło otoczony 60 rycerzami. Nie dają mu nasi mieszać się do bitwy, bo gdyby zginął król, któż by ratował Polskę? Wtem ogromny krzyżak, Dypolt z Kiekierzyc, z oddziałem wpada na króla i włócznią godzi w piersi jego. Za chwilę król zginie, ale Zbigniew z Oleśnicy, dzielny młodzian, zwala Niemca z konia, a król mu dzidą z czerepu mózg wysadza. Grzmią armaty krzyżackie, świszczą strzały, szczękają miecze, pękają zbroje pod uderzeniem mieczów, toporów i młotów. Uderzają nowogrodzianie i wołyjanie z szalonym rozpędem na krzyżaków. Z drugiej strony wpadają łęczycanie i kujawiacy, z trzeciej tną i kolą mnichów mazurowie. Padają skłute konie krzyżaków, gniotąc ich swym ciężarem. Druzgoczą polskie miecze stalowe dziryty i hełmy, bucha krew z rozwartych czaszek i piersi. Setkami walą się na ziemię dumni napastnicy. Klęska krzyżaków okrutna. Mistrz wielki, widząc, że go Boża prawica dosięga, z 16 ostatnimi chorągwiami pędzi na Polaków, myśląc, że może jeszcze bitwę ocali. Straszny wrzask wydobywa się z piersi krzyżackiej, huczą ich strzelby, ale jak daremnie słaba drzewina sili się oprzeć wściekłemu wichrowi burzy, tak próżny ten wysiłek krzyżacki. Giną wszyscy, pada i wielki mistrz, jak dąb pod ciosami siekiery. Ginie cała starszyzna, wysieczona szablami. 50 000 trupa krzyżackiego zaściela pole, 40 000 idzie w niewolę, 2000 niedobitków ledwie uchodzi. Obóz zdobyty. Wszystkie 51 chorągwi, wszystkie armaty dostają się w ręce Polaków. W obozie znajdują zwycięzcy mnóstwo bryk naładowanych kajdanami, którymi mieli krzyżacy wiązać Polaków. Teraz oni ich wiążą. Zalany łzami pada król na kolana, wśród jezior krwi klęka całe wojsko, dziękując Bogu za pomszczenie 200-letnich krzywd. Zdobyte chorągwie zawiesza Jagiełło w kościele katedralnym krakowskim, ofiarując je Bogu. Tak Bóg zgniótł potęgę, starł w prochu dumne czoło zdradliwego i zbójeckiego zakonu. Odtąd nigdy on już z upadku powstać nie mógł. Piwo znane jest ludzkości już od tysięcy lat. Jeśli kogoś zastanawia, kto je odkrył, jak było wytwarzane i do czego pierwotnie służyło, odpowiedź znajdzie w artykule Mateusza Balcerkiewicza opublikowanym kilka lat temu w portalu historycznym histmag.org. Autor pisał tam: początki piwa nierozerwalnie związane są z początkami rolnictwa, a dokładniej z chwilą, kiedy ludzie nauczyli się wyrabiać chleb. Z zebranego zboża pozyskiwano ziarno, które następnie miażdżono na papkę na kamiennych żarnach. Później dodawano wodę i ugniatano placek, który smażono na rozgrzanej powierzchni, zwykle na kamieniu. Chleb znano już około 10 tysięcy lat przed naszą erą. To właśnie on był niezbędny do wytworzenia pierwszego piwa. Podpłomyk łączono z wodą i odstawiano, aby mógł zajść proces fermentacji. Nie wiemy dokładnie, kiedy pierwsi piekarze nauczyli się tej sztuki, jednak dzięki badaniom archeologicznym na terenie dzisiejszego Iranu udało się odnaleźć szczątki naczyń służących do przechowywania sfermentowanej żywności, pochodzących z około 6500 lat przed naszą erą. Nawiasem mówiąc, alkohol odkryto najprawdopodobniej niezależnie od siebie w różnych częściach świata. Piwo nie było też jego jedynym rodzajem. Na przykład w neolitycznej osadzie Yahao na terenie Chin znaleziono naczynia ze sfermentowanym napojem z ryżu, winogron, miodu i owoców głogu, datowane podobnie jak znalezisko z Iranu. Pierwsze znane nam pisemne wzmianki o piwie datowane są na około 4000 lat przed naszą erą. Pochodzą od Sumerów. Są to tabliczki, na których widać ludzi przygotowujących piwo, a które dziś, tabliczki, można oglądać w paryskim Luwrze. W kolejnych wiekach pisanych dowodów dotyczących piwa przybywa. Jednym z nich jest sumeryjski poemat Hymn do Ninkasi. Ninkasi, czyli ta, która napełnia usta, była boginią piwa, a poświęcony jej utwór opisuje kolejne etapy powstawania trunku. Wypiekanie bapiru, czyli chlebka, moczenie słodu, studzenie zacieru, dodawanie miodu, gotowanie w kadziach i przelewanie piwa, którego wygląd porównywany jest do wezbranych wód Tygrysu i Eufratu. Piwo znalazło też miejsce w eposie o Gilgameszu, opowieści o legendarnym władcy sumeryjskiego miasta Uruk. Możemy tam przeczytać: jedz chleb, Enkidu, tak to jest w życiu. Pij napitek chmielony, taki jest świat. Spożył więc Enkidu chleba dosyta, chmielu wychylił 7 dzbanów. Zagrała w nim wątroba raźno, swobodnie, serce się w nim weseli, twarz promienieje. Ciało swe włochate wziął i obmacał, starł z siebie sierść kudłatą, olejkiem namaścił, do ludzi stał się podobny. W odzież się odział i mężem stał się z wyglądu. Chwycił za oręż, lwy szedł wojować. Pasterze po nocy spali w spokoju. Oprócz tego informacje o piwie znaleźć można w różnego rodzaju pismach sumeryjskiej administracji, na przykład w rachunkach. Sumerowie określali swoje piwo mianem sikaru. Mocno różniło się ono od napoju, który znamy dzisiaj. Rozgotowane z dodatkiem miodu czy daktyli i sfermentowane chlebki przybierały konsystencję papki z resztkami z procesu fermentacji, którą pito przez słomki z trzciny. Choć na przykład w grobie królowej Puabi z miasta Ur odkryto zestaw do picia ze złota i srebra. Wytwarzano je w gorzelniach, ściśle związanych ze świątyniami i pałacami władców, które w tamtym czasie organizowały pracę niemal całej gospodarki. To właśnie rozbudowana administracja w połączeniu z rozwiniętym jak na tamte czasy rolnictwem pozwoliły wytwarzać spore nadwyżki zboża. Nawet 40% zbóż z części przeznaczonej na konsumpcję mogło służyć do produkcji piwa. Już wtedy istniały też różne piwa gatunki. W samym mieście Uruk było ich aż 19. 8 przygotowywanych na bazie jęczmienia, 8 pszenicznych i 3 będące mieszankami jęczmienia i pszenicy. Piwo w kulturze sumeryjskiej pełniło rozmaite funkcje, a rozrywkowa wcale nie była najważniejszą z nich. Po pierwsze, napój wykorzystywano w ceremoniach religijnych. Między innymi składano go bogom w ofierze. Ważenie piwa było pracą wykonywaną tradycyjnie przez kobiety pod opieką wspomnianej już bogini Ninkasi. Oprócz tego uznawano, że piwo ma właściwości lecznicze i przygotowywano wiele leków i kuracji na jego bazie. Nieco młodszy dokument, papirus Ebersa z 1550 roku przed naszą erą, opisuje na przykład leczenie zaparć przy pomocy połówki cebuli wkrojonej do piwa albo niestrawności z proszkowanymi oliwkami w połączeniu z tym alkoholem. Okłady piwne miały zmniejszać bóle porodowe. Piwo uznawano też za napój zdrowy i niezbędny dla rozwoju dzieci. Nie bez znaczenia był tu zapewne fakt, że dobrze przygotowane piwo było bezpieczniejszą metodą zaspokajania pragnienia niż woda prosto z rzeki. Poza tym piwo razem z chlebem było sposobem redystrybucji dóbr. Mówiąc prościej, rolnicy i rzemieślnicy odbierali wynagrodzenie za swoją pracę na rzecz świątyni czy pałacu właśnie w piwie i chlebie. Jak potwierdzają znaleziska archeologiczne, w czasach Sargona Wielkiego, to znaczy około roku 2300 przed naszą erą, piwem można było też zapłacić, na przykład za narzeczoną. Równie ważną rolę odgrywało piwo w starożytnym Egipcie. Tu również stanowiło podstawę diety, medykament oraz środek płatniczy. Najstarszy znany nam browar świata znajduje się właśnie w ruinach egipskiego miasta Hierankopolis. Datuje się go na 3400 lat przed naszą erą. Umożliwiał on wytwarzanie do 1400 litrów piwa dziennie. Jednak w Egipcie najprawdopodobniej dominowała produkcja piwa w warunkach domowych. I podobnie jak u Sumerów zajmowały się tym tradycyjnie kobiety. Najstarsze egipskie świadectwo, które wspomina o piwie, to lista darów grobowych zapisana na steli jednego z grobów w Sakkarze, datowana na okres panowania III dynastii, czyli około 2700 lat przed naszą erą. Egipcjanie mieli nawet specjalny hieroglif na oznaczenie tego trunku. Istniało tam wiele rodzajów piwa, dzielono je chociażby ze względu na moc. Słodzone piwo w Egipcie nazywano karmi, zwykłe zytum, a mocniejszą odmianę, którą wolno było pić tylko mężczyznom, dizytum. Jako ciekawostkę można dodać, że Grecy swoje określenie na piwo, zytos, zapożyczyli właśnie od Egipcjan. Według egipskich wierzeń piwo, podobnie jak umiejętności rolnicze, podarował ludziom Ozyrys, sam najpierw odkrywając je zupełnie przypadkowo. W Egipcie z piwem wiązało się też jedno z najważniejszych świąt – Tek. Zgodnie z wierzeniami, bogini zagłady Sechmet została zesłana w gniewie przez Ra, aby unicestwić ludzi. Ci jednak przed jej ołtarzem rozlali ogromne ilości piwa. W innej wersji opowieści zrobił to sam Ra, który ulitował się nad ludźmi. A piwo, łącząc się z piachem, nabrało krwawej barwy. Bogini zaczęła przeglądać się w kałuży niczym w lustrze, następnie upiła się i zaprzestała masakry. Większość piw w Egipcie spożywano niedługo po tym, jak zostały wyprodukowane, ze względu na krótką zdatność do spożycia. Jeśli jednak alkohol skwaśniał, można było jeszcze przygotować z niego ocet. Były też specjalne receptury na tak zwane piwa wieczne. Właśnie piwa wieczne składano do grobów razem z ciałami zmarłych, bowiem Egipcjanie wierzyli, że zmarłym po śmierci potrzebne będą te same dobra co za życia, a więc i piwo, które nie skwaśnieje w drodze na tamten świat. W procesie powstawania piwa od zawsze niezbędne były drożdże, jednokomórkowe grzyby odpowiedzialne za fermentację. Oczywiście pierwsi wytwórcy piwa nie mogli wiedzieć, że to właśnie drożdżom zawdzięczali alkohol. Jednak, co ciekawe, ich istnienie odkryli właśnie Egipcjanie. I to na wiele wieków przed tym, zanim drożdże opisał około 1680 roku pewien holenderski uczony, którego uznaje się za ojca współczesnej mikrobiologii. Zgodnie z teorią Hideto Ishidy najprawdopodobniej najpierw stosowana była spontaniczna fermentacja, dzięki której uzyskano pierwsze kultury, których jakość z czasem coraz bardziej się poprawiała. W efekcie udało się uzyskać czyste drożdże nie zawierające innych mikroorganizmów. Opieka nad drożdżami stała się nawet osobnym zawodem, który w czasach Ptolemeuszy określano miadem Zymorgus. Pierwsze piwa rozbudzały wyobraźnię i ciekawość tak badaczy, jak i spragnionych, nietuzinkowych wrażeń koneserów tego trunku. Przed kilku laty próbę rekonstrukcji sumeryjskiego piwa podjęła firma Great Lakes Brewing Company z Ohio w porozumieniu z archeologami z Uniwersytetu w Chicago. Jeśli chodzi natomiast o alkohol rodem z Egiptu, to przez lud fellachów do dziś wyrabiany jest wielowiekowy napój określany jako boza albo buza. Mateusz Balcerkiewicz artykuł o piwie kończy następującą zachętą. Wszystkie powyższe fakty to tylko ułamek niezwykle długiej i barwnej historii piwa, jak i alkoholu w dziejach ludzkości ogólnie. Chcących dowiedzieć się więcej, i to nie tylko o piwie, zapraszamy do lektury nowej książki Alkoholowe dzieje świata Andrzeja Fiedoruka. Ja uzupełnię to o informację, że książka ukazała się pod koniec 2020 roku nakładem domu wydawniczego Księży Młyn z siedzibą w Łodzi.
Piwo! Oh, oh, oh. Piwo! kocha piwo, kochamy piwo, piwo. Kocham piwo, kocham piwo. O, o, o. Piwo, kocham piwo, kocham piwo. O, o, o.
Piosenkę o zamiłowaniu do piwa śpiewał zespół Big Cyc. Do kawiarenki Jedność, gdzie piwa nie ma, ale są za to domowe wypieki, zapraszają dziś rycerze Kolumba. I tak kolejny program Twojego radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy, zbliża się ku końcowi. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Pestki, co chcę rozgryźć ją, ciebie kochać chcę.
Zapraszamy do reklamy.